Hej, witam Was na moim podcaście Kryminalne Historie. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić również sprawą z Ameryki, natomiast jest to sprawa, która wywarła wielki wpływ na cały kraj i słynie z tego, że była pierwszą sprawą, podczas której do poszukiwań użyto także internetu. Sprawa jest bardzo wyjątkowa, dlatego myślę, że nie będę przedłużać, natomiast jeszcze chciałam jedno zdanie do Was. A mianowicie bardzo Wam dziękuję za komentarze, za Wasze zaangażowanie. Natomiast mam prośbę zarówno do osób, które komentują mój udział, jak i udział innych osób w tym moim kanale. Mianowicie bardzo bym Was prosiła o zachowanie mimo wszystko zasad kultury. Chciałabym, żebyśmy tutaj wszyscy z przyjemnością sobie powracali, spędzali miło czas i żeby wszyscy się czuli tutaj chciani i żeby było po prostu przyjemnie. Ja Wam bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Polly Klass urodziła się 3 stycznia 1981 roku. Jej rodzice Eve Nicole i Mark Klass byli po rozwodzie. Stało się to, gdy była całkiem mała. Była słodką dziewczyną, miała bardzo fajną osobowość. Żyła aktualnie z mamą i młodszą siostrą Annie w Pentalumie w Kalifornii. Jest to niewielkie miasto, około 43 tysięcy mieszkańców. W zasadzie każdy się tam znał z każdym, a przynajmniej kojarzył z widzenia. Znajduje się ono około 40 mil, czyli 65 km od San Francisco. Polly uwielbiała grać i śpiewać w szkolnych sztukach. Aktorstwo było jej wielką pasją. Marzyła o tym, że pewnego dnia będzie aktorką, że stanie się znana. Niestety jej dorosłość została raz na zawsze zabrana 1 października 1993 roku. Tego dnia Polly i jej koleżanka Jillian Bellman czekały na zewnątrz domu, aż przyjdzie ich koleżanka Kate McLean. Już od dawna planowały ten wieczór, umówiły się na nocowanie i wszystkie były bardzo podekscytowane. W końcu Kate wraz ze swoją mamą pojawiły się około 8:30 wieczorem. Już od dawna Polly planowała jakby takie ogromne przyjęcie, przygotowała przekąski, była bardzo podekscytowana. W planach ogólnie była zabawa na całą noc z dużą ilością śmiechu, ale niestety nie udało się zrealizować tych planów. Trzy dziewczynki urządziły sobie nocowanie. Oczywiste więc było, że nie obędzie się bez różnych dźwięków i hałasów. Mama Polly spodziewała się, że tego wieczoru nie będzie zbyt cicho, dlatego około 9:45 zajrzała jeszcze do dziewczynek i poprosiła je, aby jednak zachowywały się ciszej, bo właśnie szykuje się do snu, a w zasadzie to jeszcze złapała ją silna migrena. Pokój mamy Polly był po prawej stronie na korytarzu, w zasadzie tuż obok pokoju Polly i niedaleko dużego pokoju. Wiedziała, że dziewczynki się będą dobrze bawiły, więc szansa na to, że uda im się zachować ciszę, będzie niewielka. Postanowiła więc wziąć leki, które przepisywał jej lekarz na sen i miała nadzieję, że szybko zaśnie i przestanie ją boleć głowa. Zabawa dziewczyn trwała dalej. Po pewnym czasie, gdy mama Polly już dawno poszła spać, dziewczyny cały czas świetnie się bawiły. Przez ten czas nakładały sobie makijaż, wymyślały różne trendy, różne sposoby, jak można się umalować. Postanowiły też poćwiczyć makijaże na Halloween, które w zasadzie miało być mniej niż za miesiąc. Paradoksem tej sytuacji jest to, że tego dnia Polly malowała sobie taki makijaż, który przypominał śmierć, jakby była już nieżywą osobą. Wydaje się to bardzo przerażające, zwłaszcza w kontekście sytuacji, która potem miała miejsce. Gdy noc już była późna, Polly zdecydowała się jeszcze pójść do pokoju swojego na górę po śpiwory, aby każdej dziewczynie dobrze się spało. Gdy otworzyła drzwi do swojej sypialni, okazało się, że w jej pokoju stoi jakiś mężczyzna. Początkowo tylko stał i jej się przyglądał. Musiał wkraść się do domu, gdy mama Polly już głęboko spała, natomiast trzymał nóż i worek, a następnie powiedział, że jeżeli zacznie krzyczeć, to podrżnie jej i jej koleżankom gardła. Początkowo mężczyzna nie wydawał się groźny. koleżanki Poli odniosły wrażenie, że był całkiem spokojny i podejrzewały, że być może jest to jakiś rodzaj atrakcji, który wymyśliła Poli, że może to jakiś żart, że po prostu ktoś robi im psikusa. Jednak gdy spojrzały na twarz Poli, szybko się zorientowały, że jednak sytuacja jest bardzo niebezpieczna i od razu udzielił im się niepokój, który odczuwała również Poli. Dziewczynki bardzo szybko zaczęły być przerażone, zwłaszcza gdy mężczyzna zaczął wiązać im ręce z tyłu. W trakcie był całkiem spokojny i pytał dziewczynek, czy ktoś jest w domu, czy są same, czy właśnie gdzie, jeżeli jest, to gdzie jest ta osoba. Natomiast dziewczynki były już tak roztrzęsione, że tylko potrafiły płakać, na co mężczyzna nie do końca był zadowolony, ale powiedział im, że nie zamierza żadnej z nich skrzywdzić, jedynie przyszedł po pieniądze. Najdziwniejsze jednak w tym wszystkim było to, że Polly powiedziała mu, gdzie znajduje się cenna biżuteria w ich domu. On jednak nawet nie próbował jej znaleźć. Następnie przykleił taśmę na usta dziewczyny i zakleił tak, aby już więcej nie mogła się odzywać. Kolejnym jego krokiem było to, że poszedł do pokoju obok i przyniósł poszewki. Następnie założył te poszewki na głowy Jillian i Kate. Powiedział, że mają liczyć do 1000 i absolutnie nie zdejmować wcześniej tych poszewek. Jeżeli wykonają jego polecenie, to Polly bezpiecznie wróci do pokoju, a jego już dawno nie będzie. Dziewczynki z przerażeniem liczyły do 1000 i minęło mniej więcej 20 minut, kiedy w końcu udało im się oswobodzić. Szybko zaczęły biegać po całym domu i przetrząsać go w poszukiwaniu Polly. Gdy jej nie znalazły, postanowiły, że obudzą jej mamę. Wszystkie były spanikowane, a jej mama jak najszybciej zadzwoniła po policję. Policjanci zareagowali bardzo szybko. Dosyć błyskawicznie przyjechali do domu mamy Polly, obejrzeli dom, właściwie głównie pokój, w którym cała sytuacja miała miejsce. Właściwie od razu mogli stwierdzić, że stało się coś groźnego. Na ziemi były zepsute gry wideo, a wokół były porozrzucane różne rzeczy. Detektyw Foley Fryer stał się głównym dowodzącym tym śledztwem. Miał on już takie różne doświadczenia, które mogły pomóc przy tym śledztwie. Między innymi specjalizował się w sprawach dotyczących porwania, a także dobrze znał okolice. Jednak w tej sprawie wydawało się, że nie za bardzo pomoże mu znajomość okolicy, dlatego że wszystko wskazywało na to, że porywacz nie pochodził z tych okolic. Prawdopodobnie też nie znał Polly ani jej rodziny. Wyglądało na to, że był to ktoś zupełnie przypadkowy, ktoś, kto zdecydował się popełnić przestępstwo, a następnie jako jeden z wielu wybrał dom Polly. Nie było to wcześniej zaplanowane. Ogólnie porwania przez nieznajomych są bardzo trudnymi sprawami, dlatego że bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek dowody, połączenia, choćby wskazówki, które mogłyby stanowić jakąś podstawę, pomóc tutaj w śledztwie, aby jak najszybciej tutaj podążać za danym tropem. Natomiast policjanci postanowili przesłuchać jak najszybciej Jillian i Kate i dziewczynki powiedziały, że mężczyzna nie próbował ukryć swojej tożsamości, nie miał żadnej maski, a one całkiem dobrze mu się przyjrzały. Śledczy postanowili skorzystać z tego i stworzyć portret pamięciowy i mniej więcej po około 2 godzinach współpracy z dziewczynkami udało im się odtworzyć wszystkie szczegóły, które zapamiętały. Policja starała się działać całkiem szybko. Byli przekonani, że ta osoba nie stąd porwała Poli. Natomiast z ich doświadczenia wynikało, że przy takich porwaniach bardzo często pojawia się jakieś krzywdzenie ofiary, albo co gorsze, właśnie zabicie tej ofiary w ciągu pierwszych 24 godzin. Przez następne 2 miesiące ponad 4000 ludzi pomagało w poszukiwaniach. Bardzo szybko temat został podchwycony przez różne media. Różne stacje też dawały informacje o tym, że Polly zaginęła. Różne gazety pisały artykuły, tak naprawdę cały kraj zaczął żyć tym porwaniem. Do tej sprawy oddelegowano nawet specjalny zespół. Sprawdzili oni ponownie bardzo dokładnie pokój, w którym działo się cała napaść, a potem porwanie. używali wszystkich najnowszych metod medycyny sądowej, z której mogli korzystać, jednak nie byli w stanie znaleźć żadnego odcisku palca, który mógłby należeć do porywacza. Użyli przeróżnych technik, natomiast wszystkie odciski, które znaleźli, należały do członków rodziny Polly. Jednak udało się znaleźć odcisk dłoni. Nie był to pełen odcisk, mniej więcej raczej nie zawierał palców, więc nie było opuszków, ale policjanci postanowili go zabezpieczyć i dołączyć do akt sprawy na zasadzie, że jeżeli kiedyś będzie jakiś podejrzany, to będą mogli porównać te odciski. Oczywiście można by pomyśleć, że mają taki odcisk dłoni, więc w zasadzie identyfikacja będzie całkiem prosta. Jednak musimy pamiętać, że był to rok 93 i nie tworzono wtedy bazy danych dłoni. Były tylko odciski palców. Śledczy zdecydowali się, że pójdą do szkoły Polly, porozmawiają z uczniami, z jej nauczycielami, szukali jakichkolwiek połączeń, wskazówek, przepytywali także sąsiadów. Chcieli wiedzieć, czy właśnie widzieli coś podejrzanego, coś może słyszeli. Oczywiście, czy było to w okolicach nocy porwania, albo dzień wcześniej, dzień później. Natomiast kilka osób potwierdziło, że faktycznie widzieli jakiegoś nieznajomego, który krążył po okolicy. I jak pytali mniej więcej, jak wyglądał, to pasował on też do opisu dziewczynek, które właśnie wcześniej podały takie szczegóły. Jedną z tych osób był chłopiec o imieniu Tomasz. Twierdził, że około 9 tamtego wieczoru szedł ze znajomymi do wypożyczalni wideo. I gdy przechodzili niedaleko domu Polly, zauważyli dziwnie wyglądającego mężczyznę, który stał w ciemnościach blisko jej domu. Pomyśleli, że było to całkiem dziwne, że on tam stoi, natomiast nie za bardzo wiedzieli, co mają z tym zrobić, czy jakoś reagować, więc postanowili, że pójdą dalej. I gdy wracali, ten mężczyzna dalej ten stał. Chłopcy mieszkali w okolicy i raczej znali każdego, a przynajmniej z widzenia, więc zdecydowanie wiedzieli, że nie kojarzą tego mężczyznę. W związku z czym poczuli lekki niepokój i postanowili jak najszybciej udać się do domu. Policja nie pokazała chłopcu portretu pamięciowego, który stworzyli przy pomocy koleżanek Polly, natomiast poprosili go, aby jak najlepiej opisał mężczyznę, którego widział. Gdy porównali ten opis z portretem pamięciowym, okazało się, że bardzo do siebie pasują. Setki ludzi szukało Polly w Pentalumie, dzień po dniu, z wielką determinacją. Praktycznie wszyscy się angażowali, nie tylko z okolic, ale i całego kraju. Ogólnie w mieście zaczęła siać panika, wszyscy zaczęli się denerwować, rodzice bardziej pilnowali dzieci, sprawdzali w nocy wszystkie drzwi. Niektórzy decydowali się nawet na to, żeby spać ze swoimi dziećmi, bo się martwili, że mężczyzna powróci. To, co najbardziej przerażało ludzi, to było to, że Polly nie została porwana, gdy szła do szkoły, gdy bawiła się w parku, gdy była gdzieś ze znajomymi. Natomiast wydarzyło się to w jej własnym domu, w miejscu, w którym powinna czuć się najbezpieczniej. Zwłaszcza, że do tej pory to miasto słynęło raczej z takiej bezpiecznej atmosfery, całkiem spokojnej. Nigdy nie było tutaj żadnych jakichś takich większych aktów przemocy, więc wszyscy byli bardzo zszokowani. To, co istotne, to to, że sprawa Polly była taką pierwszą sprawą, która priorytetowo rozprzestrzeniła się właśnie dzięki internetowi. Do tej pory nigdy nie wykorzystywano tego środka do działań policji, dlatego było to bardzo takie unikatowe, jeżeli chodzi o działania policji. Również zaprojektowano odpowiedni plakat o zaginięciu Polly i to właśnie ten plakat wysyłano online, a także stworzono ponad 54 miliony ulotek, które rozesłano po całym kraju. Na tych ulotkach było przedstawione zdjęcie Polly i prawdopodobny portret porywacza. Do tego był dopisek z tytułem „Czy widziałeś nas?”. Oprócz tego tutaj gwarantowane było 200 tysięcy dolarów, jeżeli ktoś udzieli odpowiedzi o tym, gdzie aktualnie znajduje się Polly. Dzwoniło wiele osób, były oczywiście różne tutaj wskazówki, jednak nikt nie pomógł doprowadzić do znalezienia Polly. Dzwoniło też masa rodziców innych takich zagubionych dzieci, którzy chcieli jednocześnie wesprzeć rodziców Poli, ale z drugiej strony też jakoś poprosić policję o interwencję w ich sprawie. Ogólnie była to taka sprawa, w której masa osób chciała pomóc. Każdy śledził sprawę w mediach, bardzo się tak utożsamiali z nim, a Poli określano takim typowym dzieckiem Ameryki. Wszystkim zależało na tym, aby ją odnaleźć, co sprawiało, że też policja miała dodatkową motywację do działania. Technicy jeszcze raz zbadali pokój, w którym doszło do porwania i na dywanie znaleźli włókna. Użyli do tego specjalnego sprzętu, które jakby zapamiętywało włókna występujące w dywanie i wszelkie anomalie od razu gdzieś tam zgłaszało. W ten sposób udało się znaleźć włókna, które zupełnie nie pasowały do dywanu w domu Poli. Najprawdopodobniej pochodziły one z dywaników samochodowych i porównali je właśnie ze wszystkimi dywanikami samochodowymi z rodziny Poli. I oczywiście okazało się, że nie pasuje do żadnego, dlatego uznali, że prawdopodobnie pochodzą one z samochodu porywacza. Śledczy uznali, że przyniósł je na butach i w ten sposób właśnie znalazły się na dywanie. Znaleźli także włos, który był prawdopodobnie wyrwany z czyjejś głowy. To już określili w późniejszym etapie dzięki badaniom pod mikroskopem, gdzie właśnie znaleźli na tym włosie charakterystyczne ślady dla oskalpowania. Jednak musimy tutaj pamiętać, że to był 93 rok i jeszcze testy DNA nie były w takim użyciu jak dzisiaj, więc za bardzo z tym włosem nie wiedzieli, co dalej mogą zrobić. I na tym jakby badanie tego włosa się zakończyło. Po obejrzeniu tego odcisku dłoni, który udało im się znaleźć, postanowili, że go sfotografują, a następnie zeskanują. Początkowo całkiem wyszedł im taki przerysowany obraz, można powiedzieć, dlatego że dłoń była w kolorze pomarańczowym, a tło było czarne. Jednak po różnych zabiegach udało im się odwrócić te kolory i w końcu mieli odpowiednie kolory, czyli czarną dłoń na białym tle. I taki odcisk umieścili właśnie w swojej bazie do momentu, aż znajdą porywacza i będą lub podejrzanego jakiegoś i będą mogli porównać właśnie jego dłoń z tym odciskiem. Po pewnym czasie tata Poli otrzymał telefon od kogoś, to w zasadzie brzmiał jak jego córka. Dziewczyna powiedziała, że jest przetrzymywana w pokoju hotelowym, nie za bardzo wie, gdzie jest, natomiast nie ma za wiele czasu, bo porywacz opuścił pokój, natomiast nie wie, za ile on wróci. I w tym momencie połączenie się urwało. Oczywiście w tym momencie policja nie mogła zlokalizować telefonu, jednak już poczynili kroki, żeby się przygotować na przyszłość, gdyby znów zadzwoniła. I w tym momencie do współpracy wkroczyło także FBI, które było w gotowości, aby namierzyć następny telefon. Cały czas przesiadywali w pobliżu Marka Klasa i czekali, aż zadzwoni telefon. I pewnego dnia w końcu się doczekali. Dziewczynka znowu brzmiała jak Poli i zachowywała się, jakby nie miała za dużo czasu, jakby nie mogła długo rozmawiać. Tym razem FBI udało się zlokalizować miejsce połączenia i okazało się, że jest to dom oddalony około 30 mil, czyli 50 km. W tym momencie też musimy sobie wyobrazić, co czuł tata Poli, który bardzo chciał ją znaleźć, wierzył, że jeszcze jest to możliwe, że jest żywa, że jest cała, że może jest po prostu przetrzymywana. Dlatego cały czas wierzył, że ten głos to jest naprawdę Poli i bardzo chciał, żeby to właśnie była ona, żeby się znalazła i wszystko dobrze się zakończyło. Jednak gdy FBI wparowało do tego domu, który zlokalizowali, okazało się, że nie była to jego córka i była to przypadkowa nastolatka. Był to żart. To zdarzenie załamało Marka. W tym momencie chyba stracił całą wiarę. Doszło do niego, że prawdopodobnie jego córka nie żyje, że już jej więcej nie zobaczy. Od tego momentu już właściwie tak przygasł i patrzył dalej, jak rozwinie się śledztwo. Oczekiwał jeszcze cały czas na dobre rozwiązanie tej sprawy, jednak już gdzieś ta wiara była coraz mniejsza. Parę tygodni później Jillian i Kate były już dużo spokojniejsze, emocje opadły i policjanci stwierdzili, że będzie to dobry moment, aby poprosić je o kolejny portret pamięciowy. Wierzyli, że tym razem będzie zawierał więcej szczegółów, Poprosili też innego rysownika o to, żeby usiadł z dziewczynkami. I jakby ich tutaj życzenie, oczekiwanie stało się realne, bo faktycznie nowy portret zawierał dużo więcej szczegółów, był bardziej dokładny. A w związku z czym śledczy mieli nadzieję, że ktoś rozpozna mężczyznę, że będzie łatwiej go zidentyfikować. Wszyscy już byli w zasadzie wyczerpani tym śledztwem. Marzyli o jego rozwiązaniu, żeby wszystko dobrze się skończyło, jednak cały czas brakowało tego punktu zaczepienia. 28 listopada kobieta, która nazywała się Dana Jaffe, około 20 mil, czyli 30 km od Pentalumy, zawiadomiła policję o dziwnym znalezisku. Zgłosiła ona policjantom, że na swoim terenie, na zalesionej takiej ścieżce, znalazła część ubrań. One przypominały takie pocięte jedwabne tkaniny, jakąś bluzę to jej trochę przypominało, nie za bardzo wiedziała co to. Obok leżała taśma i para damskich rajstop. I to wszystko było jakoś obwiązane włosami. Policja przyjechała, zebrała dowody, natomiast w tym momencie jeszcze nie wiązali tego ze sprawą Poli. Parę tygodni temu zgłaszała także sytuację na policję, że ktoś, jakiś mężczyzna przekroczył jej teren, tak wdarł się na jej teren. Było to około 2 miesiące wcześniej. I sytuacja wyglądała tak, że opiekunka dziecka, która była wynajęta na wieczór, bo tego dnia akurat Dana musiała gdzieś wyjść, wracała już do swojego domu i generalnie Jaffe miała całkiem sporą posiadłość, więc miała całkiem taki długi podjazd do tej posiadłości. I jadąc do domu, opiekunka zauważyła mężczyznę, który stał obok samochodu i jakoś tak dziwnie wyglądał. Więc opiekunka zdecydowała się zatrzymać, delikatnie otworzyła okno i zapytała, czy wszystko jest w porządku, czy nie potrzebuje pomocy. Natomiast mężczyzna nie wzbudził w niej zaufania. Określiła go jako, że wyglądał dziko. Był spocony, brudny. Jakiś taki widziała obłęd w jego oczach i dziwnie nalegał, by mu pomogła. Kobieta poczuła się zagrożona, dlatego powiedziała, że nie może, że się bardzo spieszy. Zamknęła okno i czym prędzej pojechała. Dojechała jak najszybciej do pierwszej budki telefonicznej i zadzwoniła do swojej pracodawczyni, by właśnie powiadomić ją o tej sytuacji. Powiedziała jej, że obcy mężczyzna chodzi po jej terenie i że dobrze by było, aby wezwała policję. Dana zabrała swoją córkę, bo nie chciała jej zostawić samej w domu. Wzięła także kij baseballowy i zapakowała się z dzieckiem do samochodu, a następnie zaczęła szukać tego mężczyzny. Jednak tylko udało jej się znaleźć samochód. Po mężczyźnie nie było ani śladu. Kobieta stwierdziła, że po nocy nie będzie wychodziła sama z kijem i szukała jakiegoś mężczyzny, dlatego czym prędzej zadzwoniła na policję i zawiadomiła ich, że na jej podjeździe jest jakiś mężczyzna i jakby przekroczył taki teren i ona nie za bardzo chciałaby, żeby on tam był. Oczywiście policja potraktowała całkiem poważnie to zgłoszenie, udali się na miejsce i zaczęli szukać mężczyzny. Po chwili udało im się go zlokalizować i tak jak opiekunka go opisała, tak też było. Wyglądał bardzo podejrzanie. Od niego czuć było alkohol, policjanci podejrzewali, że pił coś. Oprócz tego miał liście we włosach i był cały brudny. W dodatku był cały spocony, jakby przebiegł maraton. Policjanci zapytali, co tutaj robi, dlaczego niepokoi właścicielkę posesji. Na to on odpowiedział, że on postanowił sobie tutaj pozwiedzać i nie wiedział, że to jest teren prywatny. Natomiast kiedy się zorientował, to oczywiście chciał zawrócić, ale w tym momencie zepsuło mu się auto. Po paru minutach rozmowy policjanci mieli już pewien obraz mężczyzny i czuli, że coś jest z nim nie tak. A przede wszystkim podejrzewali go o to, że nie mówi im całej prawdy. Kiedy go zapytali właśnie co robił i powiedział, że to auto się zepsuło, następnie dodał, że próbował wejść pod to auto i naprawić je od dołu. I tutaj już policjanci byli sceptyczni co do jego zeznań, dlatego że samochód stał w takim miejscu, że nie za bardzo było jak w ogóle zajrzeć pod ten samochód. Więc śledczy od razu uznali, że mężczyzna kłamie. Postanowili wykonać mu test na trzeźwość, ale o dziwo go przeszedł. Zajrzeli następnie do auta i tam Ku ich zdziwieniu okazało się, że leży z tuzin puszek piwa i jakiś worek. Policjanci zapytali zatem mężczyznę, czy spożywał w tym dniu alkohol, na co mężczyzna się bardzo zdenerwował, otworzył im puszkę przed nosem i zaczął pić na ich oczach. Natomiast nic na niego nie mieli, nie mieli go za co zatrzymać, o co oskarżyć, więc musieli go w tym momencie puścić. Sprawdzili mu także prawo jazdy, ale również było aktualne. W tym czasie nie mieli w ogóle pojęcia, że właśnie puścili wolno mordercę Poli w noc, w którą ją zabił. Mężczyzna, z którym rozmawiali tej nocy, nazywał się Richard Allen Davis. Gdy policjanci wrócili na posterunek, postanowili przejrzeć jego akta. Okazało się, że w 1976 roku był już aresztowany za włamanie, porwanie i napaść na tle seksualnym. Już 2 lata później otrzymał areszt za inne porwanie i napaść z bronią. Oprócz tego pojawiło się jeszcze kilka innych spraw. Dostał 8 lat więzienia, a następnie został zwolniony warunkowo. Ostatnia fotografia, która pochodziła z momentu aresztowania mężczyzny, wyglądała dokładnie tak jak portret pamięciowy porywacza Poli. Właściwie o sprawie Poli wiedzieli wszyscy okoliczni mieszkańcy, okoliczne posterunki, więc dlatego tak szybko udało się policjantom skojarzyć te 2 zdjęcia. Funkcjonariusze od razu wiedzieli, że to ten mężczyzna. Początkowo jednak zdecydowali się ocenić zależność pomiędzy ubraniami, które znalazła Dana, z ubraniami, które pochodziły z sypialni, które właśnie zostały po porwaniu Poli. Ubranie było dosyć elastyczne, przypominało taką jedwabną koszulę. Można powiedzieć, że był to taki materiał raczej przeznaczony do nocnego wypoczynku, albo coś, co czasami dziewczyny noszą pod spódniczką, taka ala halka. I ewidentnie zostało to pocięte nożyczkami. Gdy policjanci przełożyli jedne części materiału do drugich, okazało się, że pasują do siebie idealnie. W związku z tym Richard został aresztowany. Zatrzymał go policjant, który wcześniej sprawdzał jego prawo jazdy, natomiast postanowił wezwać wsparcie, bo trochę obawiał się mężczyzny. W momencie aresztowania nie chcieli powiedzieć Richardowi, dlaczego tak naprawdę go zatrzymują. Powiedzieli mu, że jest zatrzymany w związku ze złamaniem zasad zwolnienia warunkowego. Zaresztowali go w całkiem spokojnej atmosferze. Mężczyzna nic nie wiedział o tym, tak naprawdę, dlaczego jest zatrzymany, więc przebiegło to tak, jak powinno. Dodatkowo policjanci postanowili poprosić jeszcze raz koleżanki Poli na posterunek. Ustawili mężczyzn w linii, wśród nich Richarda. Było to 3 mężczyzn, jeden z nich był Richardem. I gdy tylko dziewczynki zobaczyły Richarda, od razu zamarły. Wiedziały, że to on, i jak najszybciej powiedziały o tym policjantom. Funkcjonariusze zapytali go zatem o porwanie Poli, na co Richard oczywiście zaprzeczył, że cokolwiek miał z tym wspólnego, nie przyznał się, powiedział, że nawet nie wie, o co chodzi, więc policja na razie miała związane ręce, jeżeli chodzi o jego zeznanie, natomiast postanowili porównać odcisk jego dłoni z odciskiem, który posiadali. I okazało się, że posiadają 100% zgodności. W związku z czym trzymany cały czas Richard w tej niepewności i nie wiedział jeszcze o tym, że zostaną mu postawione zarzuty porwania Poli. Mieli w tym momencie już takie dowody policjanci, że postanowili mu o tym powiedzieć. I w tym momencie wyjawili mu swoje jakby główne asy, żeby mężczyzna się przyznał. Natomiast on cały czas nalegał, że nie ma żadnego związku z porwaniem Poli. Śledczy byli cierpliwi, postanowili jeszcze poczekać. W tym czasie jeden z znajomych mężczyzny przyszedł do więzienia, żeby z nim porozmawiać. Usiadł naprzeciwko niego, oddzielała ich szyba. Wziął telefon do ręki. Też nie wiedział, jeden i drugi nie wiedzieli w zasadzie, że te wszystkie rozmowy są nagrywane. Znajomy Richarda powiedział mu, żeby przyznał się policji, gdzie jest Poli, że tak będzie dla niego lepiej. Natomiast Richard cały czas szedł w zaparte, że on tego nie zrobił. Na to jego znajomy postanowił mu powiedzieć o tym, że w artykule na temat jego sprawy i porwania Poli napisali, że policja ma odcisk, który pasuje w 100% do osoby, która została zatrzymana. Wtedy Richard zrozumiał, że nie wywinie się z tego, że właściwie są takie dowody, które jednoznacznie go obciążają. Zdecydował się wezwać policjantów i przyznać im do winy. Podczas swoich zeznań wyjawił śledczym, co się stało 1 października 1993 roku. Twierdził, że w tamtym czasie mieszkał w ośrodku przeznaczonym do takiej resocjalizacji. Starał się znaleźć dom swojej mamy, która właśnie pochodziła z Pentalumy. Tam miała kiedyś swój dom i chciał właśnie odnaleźć ten dom. Natomiast nie udało mu się to i żeby jakoś sobie to wynagrodzić, jakoś się pocieszyć, postanowił wypić parę piw. Więc chodził po okolicach, pił kolejne piwa i w pewnym momencie, gdy skończyły mu się już napoje, spotkał mężczyznę, który zaoferował mu marihuanę, oczywiście ją kupił, a następnie stwierdził, że dokupi sobie więcej piwa. Po wypiciu tak dużej ilości alkoholu zrodziła się w nim chęć popełnienia jakiegoś przestępstwa. W zasadzie już wcześniej był przygotowany, często miał takie myśli, że chciałby popełnić przestępstwo. Miał ze sobą taśmę, worek i nożyczki. Dom Poli wybrał totalnie przypadkowo. Nie wiedział, kim jest, nie śledził wcześniej jej rodziny, nie śledził też dziewczyny. Po prostu wybrał jeden dom. Przypadkowy dom, do którego wszedł przez okno. Od tego momentu mężczyzna stwierdził, że ma czarną dziurę. Kiedy odzyskał wspomnienia, to prowadził już auto, a obok niego była Poli. Nie wiedział, kim jest, natomiast widział, że dziewczynka jest przerażona, płakała, a jej nadgarstki są już całe sine i związane. W tym momencie nie za bardzo wiedział, co ma z nią zrobić. Próbował sobie przypomnieć, skąd w ogóle się wzięła w jego samochodzie, natomiast miał zanik pamięci, zupełnie nic nie pamiętał. Prowadził dalej auto przed siebie, zastanawiał się, gdzie ma jechać, co ma zrobić, aż dojechał do pewnej ścieżki w lesie i tam stanął. Kiedy się zorientował, że auto mu nie chce ruszyć, wziął Poli ze sobą na skarpę. Najpierw planował, że ją tam zostawi. Powiedział właśnie policji, gdzie to mniej więcej było i to zgadzało się z tym miejscem, w którym widziała go opiekunka. Po tej całej historii, która się działa później, że przyjechała policja, że właśnie dopytywała, co on tutaj robi, poczekał jeszcze 15 minut, a następnie wrócił po dziewczynkę. Znowu jeździł z nią przez jakiś czas i nie wiedział, co ma z nią zrobić. Wiedział, że nie może jej odwieźć do domu, bo widziała już jego twarz. Uznał, że to pora, aby po prostu się jej pozbyć. I tak właśnie zrobił. Ciało Poli zostawił w Cloverdale w Kalifornii. Było to około 50 mil od Pentalumy. Została znaleziona w płytkim grobie. Podczas zaginięcia Poli jej rodzice codziennie zapalali świeczkę w jej pokoju. Codziennie wierzyli, że to będzie ten dzień, w którym do nich wróci. Po 9 tygodniach i znalezieniu jej ciała, świeczka została zgaszona. Policjanci bardzo długo przygotowywali się do procesu, właściwie to prokurator, tak policjanci zbierali dowody i dopiero w 1996 roku odbyło się posiedzenie, w trakcie którego oceniano, jaką karę powinien dostać. Już po 10 tygodniach uznano go winnym. Natomiast proces się przeciągał głównie ze względu na to, że Richard nie chciał współpracować, a do tego jakoś w pewnym sensie prześladował rodzinę Poli, był dla niej bardzo niemiły, zachowywał się nieodpowiednio w stosunku do tego, co im zrobił. Co zadziwiające, Richard dostał zgodę na to, aby zaadresować swoją wypowiedź do rodziny Poli. Miał taką okazję, że może im powiedzieć cokolwiek chce. I ja Wam tutaj wrzucę link do tego klipu. Możecie sobie później obejrzeć, co takiego Richard mówi. Natomiast jest to okropne po prostu. Te słowa pokazują, że jest to bardzo zły człowiek. Można powiedzieć nawet diabeł w ludzkiej skórze. I w zasadzie dobrze, że został złapany. Tylko szkoda, że nie został złapany wcześniej, że wcześniej dostał tylko te 8 lat. Że niestety nie udało się zapobiec śmierci niewinnej dziewczynki. Richard został skazany na karę śmierci i odsiaduje ją w San Quentin. Gdy szczątki Poli wydobyto, zakończyło się śledztwo. Następnie zostały skremowane i rozrzucone po Pacyfiku przez jej bliskich. Co ciekawe w tej historii, wspominałam Wam wcześniej, że jeżeli chodzi o ten plakat, to tam było umieszczone 200 tysięcy dolarów. I te 200 tysięcy dolarów przeznaczyła Winona Ryder, czyli znana dosyć aktorka, która bardzo zaangażowała się w sprawę Polly. Bardzo się też z nią zidentyfikowała, może też dlatego, że pochodziła z tej samej miejscowości, a nawet chodziła do tej samej szkoły. Co takie jeszcze bardziej przygnębiające, parę lat przed zaginięciem Polly jeden z nauczycieli powiedział jej, że przypomina mu jedną z uczennic, która też chodziła do tej szkoły i właśnie tą uczennicą była Winona Ryder. Oczywiście Polly była bardzo szczęśliwa, bo to było jej wielkie marzenie, żeby tutaj być kiedyś aktorką i bardzo jej imponowała Winona Ryder, więc to były najlepsze słowa, jakie mogła tylko usłyszeć. O tym, że znaleziono Polly, przekazał Winonie informację jej dziadek Polly, i ona bardzo źle to zniosła, bardzo się przejęła i w zasadzie przez bardzo długi czas nie chciała grać żadnych dramatycznych ról. Zdecydowała się zagrać m.in. w Małych Kobietkach i zrobiła to dlatego, że był to film oparty na ulubionej książce Polly i oczywiście Winona zadedykowała tę rolę Polly. Takim bardziej optymistycznym akcentem tej sprawy jest to, że po śmierci Polly jej tata bardzo zaangażował się w tym, aby pomagać rodzinom, które znalazły się w podobnej sytuacji. Brał udział w różnych projektach, w różnych organizacjach, m.in. działał przy Amber Alert. Oprócz tego w samej Kalifornii zaszły zmiany w prawie, zmieniono 3 przepisy. A jeżeli chodzi o samą Polly, to na jej cześć została założona fundacja, która pomaga właśnie osobom, rodzinom właściwie osób, których bliscy zaginęli. To już koniec tej historii. Mam nadzieję, że przedstawiłam ją w dość wyczerpujący sposób. Przyznam Wam szczerze, że bardzo gdzieś mnie dotknęła ta historia. Może nie było tutaj dużo takich dramatycznych szczegółów, natomiast ta historia ma coś takiego w sobie, że naprawdę ciężko ją się opowiadało i mam wrażenie, że ja to słyszę. Nie wiem, czy Wy też to słyszycie, ale ciężko mi się ją opowiadało. Natomiast uznałam, że warto jest opowiedzieć tę historię dalej i chciałam, żebyście ją poznali. Wiem też, że pojawiła się chyba w 2014 roku w programach takich kryminalnych. Chyba na ID była, jeżeli chodzi o Polskę, ale nie jestem w 100% pewna. Jeszcze potem sprawdzę i wrzucę Wam w linkach w źródle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję Wam za tak liczne subskrypcje, za te wszystkie ciepłe komentarze i konstruktywną krytykę. Staram się je brać do serca i próbuję tutaj działać tak, jak mi podpowiadacie. Mam nadzieję, że dalej słyszycie różnice, bo chciałabym się z każdym odcinkiem rozwijać. Jeśli macie jakieś propozycje, o czym mogłabym opowiedzieć w następnym odcinku, bardzo proszę Was o pisanie komentarzy lub w mailu. Zapraszam Was także na grupę Kryminalne Historie, gdzie dzielimy się różnymi sprawami i gdzie także wrzucę zdjęcia dzisiejszej sprawy. Wrzuciłam też tej ostatniej z 5 odcinka i będę robiła tak przy kolejnych sprawach. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądały osoby, o których Wam opowiadałam, to zapraszam Was do dołączenia do grupy. A dziś już dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego odcinka.